Brat Stefan tak pragnął pokazać nam Pana Boga, który jest kochającym Ojcem, który jest dobrotliwym Ojcem, któremu tak bardzo zależy, aby Pan Bóg chce oznajmiać, opowiadać mnie, każdemu z nas, co może uczynić, co czynił i również co czyni dla człowieka. I to, na co patrzymy, to właśnie o tym mówi, o wielkości Pana Boga. Święte Boże Słowo to właśnie cały czas mówi nam o tym, kim jest Pan Bóg, jakim jest Pan Bóg, jaka jest właśnie Jego relacja Pana Boga jako Stwórcy do nas ludzi, jako Jego stworzenia. I w tym wszystkim, no w każdym momencie możemy zobaczyć wielkość Pana Boga, ale możemy zobaczyć miłość Pana Boga. Ten świat bez miłości Pana Boga już by dawno nie istniał. Gdyby nie miłość Pana Boga, cudowna łaska Pana Boga, Jego nadzwyczajna cierpliwość, ten świat już by dawno nie istniał. Możemy patrzeć na narody, możemy patrzeć na szczególny naród, jakim był Izrael. Popatrzmy, zauważmy, ile miłości Pana Boga jest chociażby względem tego narodu. Ale dziś moim pragnieniem jest, abyśmy zobaczyli bardzo istotny, przypomnieli sobie w zasadzie, bardzo istotny, bardzo ważny temat, jakim jest ufność, jakim jest zaufanie. Bo mówimy o Panu Bogu jako tym wszechmogącym, tym ponad wszystkim i wszystkimi. Ale mówimy o koronie Jego stworzenia, o ludziach. I zauważmy, czyż Pan Bóg w swojej wielkiej miłości nie zaufał ileś tam, nie wiem, milionów razy właśnie człowiekowi. Ta ufność Pana Boga do człowieka jest ciągła, jest ona bez przerwy, ale też i odwrotność. Pan Bóg to, czego nas uczy, to, do czego Jego Słowo nas pchnie, posila, kieruje, to jest to, abyśmy my Jemu zaufali. Abyśmy tej ufności się nauczyli, abyśmy w tej ufności trwali, przeżywali, aby słowo ufność nie było tylko słowem. Tak, jest coś takiego jak ufność, ale by to było realnością mojego życia, życia każdego z nas, życia każdego jednego człowieka. Bo bez wzajemnej ufności no, nie jest możliwe egzystowanie, życie. Spójrzmy na siebie. No, są małżeństwa. Czyż bez zaufania współmałżonkowi jest możliwe życie? No, na jakiś tam czas. Jest. Może gdzieś tam w osobnych pokojach. Ale nie o to chodzi. Pan Bóg daje tę ufność tej relacji, tej bliskości, takiego zawierzenia, takiego być pewnym, że ta osoba mnie nie zawiedzie. To jest ufność. I Pan Bóg czegoś podobnego chce od każdego z nas, ode mnie i od nas. I jest taki przepiękny urywek, zresztą mnóstwo jest Bożego Słowa, o którym Pan Bóg mówi i uczy Ciebie, mnie, nas, Twój lud, Twoje dzieci, uczy nas ufności, zaufania. Oczywiście uczy nas wiary, uczy nas posłuszeństwa, uczy nas miłości. To wszystko jest wolą Pana Boga, ale Pan Bóg też uczy zaufania, abyśmy my zaufali Jemu. I to nie tylko w jakiejś maleńkiej dziedzinie życia, jakiejś niemocy mojego życia. Tak, nie mogę sobie dać rady, ale wiem, że Pan dał obietnicę, więc ufam Panu, że On mi w tym dopomoże. Tak, i w tym małym wycinku tej niemocy mojego życia Pan może mi pomóc, gdy Mu zaufam, ale tu chodzi o całe moje nasze życie, życie Jego dzieci, tych, których wybrał, umiłował i powołał. W w psalmie 31, dziś psalmy rzeczywiście są takie wiodące w tym zgromadzeniu. Psalm 31, wiersz 20, takie piękne słowo tam czytamy. Jak wielka jest dobroć Twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się Ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają Tobie. Tu jest mowa o Bożej dobroci, bo tak naprawdę źródłem dobroci jest tylko Bóg. Nie ma innego źródła dobroci, błogosławieństwa niż nasz Bóg. Ja wiem, że jedni dla drugich jesteśmy chcemy być dobrymi. Mąż dla żony, ojciec dla syna, matka dla córki. Chcemy być dobrymi, jak najbardziej dobrymi. Ale źródłem tej dobroci jest Bóg. Źródłem tej cudownej dobroci, łaski jest nasz Bóg. I Dawid, który nie był jakiś wyjęty spod życia problemów, trosk, kłopotów. Nie. On był normalnym człowiekiem, który podobnie jak my przeżywał trudności, problemy, niepowodzenia, niemoce, słabości, grzechy, upadki. Takim był również Dawid. Ale nauczył się jednej wspaniałej rzeczy. Mianowicie zwrócenia swój wzrok na kogoś, kto go nie zawiedzie. Na kogoś, kto w każdym momencie może mu pomóc, może być dla niego wybawieniem, ratunkiem i pomocą. Czyli na Pana Boga swój wzrok kierował. I w tym psalmie składa świadectwo: Panie, jak wielka jest Twoja dobroć. Ja to doznałem. Dawid mówi, ja to przeżyłem. Ja to z tego skosztowałem. Z Twojej dobroci, Panie Boże. Dobroci, którą zachowałeś dla tych. A więc nie było to tylko zarezerwowane dla Dawida, Bożego sługi. Ta dobroć Pana Boga jest zarezerwowana, jest darowana dla każdego. Wszak tu jest jeden warunek. I to jest zdumiewające. Dla każdego, który się Ciebie boi. Dla każdego, dla wszystkich, którzy się Ciebie boją. To chodzi o takie straszne drżenie, że Pan Bóg, ten ogromny, potężny, w każdej chwili może mnie stłamsić, może mnie skruszyć, może mnie zmiażdżyć. Tak, On ma taką moc. Ale tu nie o to chodzi. Zachowałeś Twoją dobroć, przeznaczyłeś dla tych, którzy się Ciebie boją, okazują Ci łaskę, żyją w pobożności, żyją w świętości, żyją w tym świętym drżeniu, nie chcą żyć w grzechu, nie chcą Ciebie zasmucać, chcą wypełniać Twoją wolę, chcą słuchać, co Panie Boże, Ty mówisz właśnie w tym czasie do mnie czy do tych ludzi. Dalej jest obietnica w tym psalmie, że Pan Bóg ma tę dobroć, którą zachował, czyli dla każdego człowieka, który żyje życiem drżenia przed Jego obliczem, świętego drżenia, by Go nie zasmucać. I następne jest napisane, którą, czyli swoją dobroć, okazujesz wobec ludzi, tym, którzy Tobie ufają. Czyli ta dobroć Dawida była okazana innym ludziom. Czyli to, że Dawid przeżywał dobroć, błogosławieństwo Pana Boga, było okazane innym ludziom. Czyli w tym przez to Pan Bóg uwielbił się w swojej wszechmocy, w swojej wielkości i właśnie w swojej dobroci. I również dla wszystkich tych, którzy mają pragnienie żyć w bojaźni, którzy ufają Panu Bogu, to ta dobroć Pana Boga, tego Bożego sługi, tych Bożych sług, jest objawiana, jest okazywana wobec innych. I takim właśnie jest Kościół. Tym, którym Pan Bóg, właśnie okazując łaskę, dobroć wobec innych ludzi, jest Kościół. Kościół widoczny. Kościół nieukryty. Kościół, który żyje. Kościół, który czyni. Kościół, który sprawia. Kiedy czytamy Święte Boże Słowo Starego Testamentu, no tam ten temat zaufania, zresztą w Nowym Testamencie również, ale ten temat zaufania jest szczególnie bliski. Oto czytamy o takim Bożym słudze, jakim był Noe. I czytamy, Noe znalazł łaskę w oczach Pana. O tak, Pan Bóg sobie gdzieś go upatrzył. O Pan Bóg, wcześniej czytamy niesamowite słowa. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał Bóg. Pan Bóg bolał w swoim sercu, że uczynił człowieka. Dlaczego? My mówimy, że dziś żyjemy w trudnych czasach, że trudno, ciężko jest żyć pobożnie, świętobliwie. Ale wiecie, jakie były czasy, kiedy żył Noe? Gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi, że wszelkie jego myśli człowieka, wszelkie, każda myśl człowieka była zła, była grzeszna, a dążenia jego serca były ustawicznie złe. W takich czasach żył Noe. My mówimy dziś, trudno jest nam żyć, bo różnie, i w domu, i w pracy, i wszędzie grzech się panoszy. To jest fakt, to jest prawda. A Noe? A Noe żył o wiele gorszych czasach, gdzie grzech, ogrom grzechu był tak wielki, że Pan Bóg w swoim sercu żałował, że uczynił człowieka. I oto znalazł się jeden człowiek. Pośród tego ogromu, nie wiemy ilu ich było, znalazł się jeden człowiek. Człowiek, na którego Pan Bóg patrzył. To nie to, że Pan Bóg sobie go wybrał i sobie przygotowywał, ochraniał jego, ja wiem, serca, myśli, życia i tak dalej. Przygotowywał sobie jak jakieś szczególne rośliny, aby później coś z nim uczynić. Nie, nie, nie. Noe żył w tym tłumie. Noe żył w tym narodzie. Noe żył pośród tych mas, tych ludzi grzesznych, gdzie ich serca, myśli były tylko grzech, grzech, grzech i jeszcze raz grzech. A Noe żył pośród nich jako inny. Jako inny. Bo oto Pan Bóg mówi, Noe znalazł łaskę w jego oczach. On jeden, jedyny znalazł łaskę w oczach Pana Boga. I co się dzieje? I Pan Bóg czyni zaufanie do niego. Pan Bóg ma zaufanie do niego. Zniszczy wszystkich. I w tym zaufaniu do Pana, do Noego, Pan Bóg dzieli się tą myślą. Kochani, pomyślmy. Wszechpotężny, odwieczny, przedwieczny, jedyny Bóg i Pan dzieli się tą myślą z człowiekiem, z Noem, z tym jedynym. Zniszczy. I mało to. Tak miał wielkie zaufanie do Noego, że mówi, z tobą ustanowię nowe przymierze. Moje przymierze. To nie to, że Noe sobie zapracował. To Pan Bóg, patrząc na jego życie, tego jednego, jedynego, życie, myśli, postępowanie, zachowanie, Pan Bóg zaufał temu jednemu człowiekowi i objawia mu, oznajmuje mu i mówi, zbuduj, albowiem ja sprowadzę potop na ziemię, by zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia, wszystko, co jest na ziemi, to zginie. I Noe, nie widząc jeszcze deszczu, nie wiedząc o tym wszystkim, buduje. Tak długo budował, i zbudował, bo Pan Bóg zaufał jemu co do przymierza, nowego przymierza, ale Noe uwierzył, ale zaufał te słowa, które Pan Bóg mówił, że one się kiedyś wypełnią. Nie wiedział kiedy, nie wiedział jak długo, ale zaufał tym słowom. I co się stało? I to wypełniło się to słowo, o którym czytaliśmy. Moc, dobroć Twoja, dobroć Pana Boga sprawiła wobec innych ludzi, Pan Bóg tę dobroć względem Noego objawił, okazał. To, co czytaliśmy w tym psalmie, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają Tobie. Noe zaufał Panu Bogu i efektem tego było, że inni, oni niestety tylko mogli zobaczyć, ale już nie mogli skorzystać z tego, z czego skorzystał Noe. Ci ludzie, którzy tam wtedy żyli, kiedy zaczął padać deszcz, kiedy otworzyły się upusty nieba i ziemi, kiedy urealniło się to, co Pan Bóg powiedział, a Noe zaufał. Zapewne ci ludzie, którzy patrzyli na tego dziwnego Noego, obserwowali to wszystko, nie zaufali. Oni tylko mogli zobaczyć łaskę Pana Boga okazaną dla Noego i dla jego najbliższej rodziny. I my w Panu Jezusie Chrystusie doznaliśmy tej wspaniałej, cudownej łaski. Łaski wybawienia, łaski zbawienia, łaski przebaczenia. Dlatego apostoł Paweł w liście do Galacjan 5:13 mówi tak: bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Do wolności w Panu Jezusie, do wolności innego życia, do wolności wyzwolonego życia. W Panu Jezusie wy powołani jesteście do tej wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie swojemu ciału. I właśnie wolność, ta zawarta tutaj, czy omówiona w tym Galacjan 5:13, nie może być pozbawiona bojaźni przed Bogiem, bojaźni przed obliczem Pana Boga Wszechmogącego, bojaźni Bożych dzieci, bojaźni Jego dzieci, gdyż bojaźń przed Panem Bogiem rodzi posłuszeństwo, rodzi wiarę i rodzi zaufanie Panu Bogu. I kiedy czytamy, teraz akurat czytam księgi Daniela, przepiękną księgę Daniela, i kiedy patrzę na młodych ludzi, Szadracha, Meszacha i Abednego, to słudzy Boga Najwyższego, posłuszni Panu Bogu i ufający Panu Bogu. W Daniela, właśnie w tym Bożym Słowie, tam czytamy, może taki jeden urywek Bożego Słowa przeczytam. A któryż to Bóg wyrwie was z mojej ręki? To są słowa króla Nebukadnesera. Ci trzej młodzi ludzie, będący w niewoli, z dala od ojczyzny, z dala od swoich bliskich, umiłowanych, znajomych, z dala od świątyni, w której dowiadywali się zapewne o tym, którego ukochali, o tym, któremu zaufali, czyli o Panu Bogu. Tam nie mieli świątyni, ale oni nabyli tej wiedzy, oni nabyli tej miłości, ale oni nabyli tej ufności do Pana Boga. I z dala od swojego kraju, z dala od swoich bliskich, z dala od znajomych, od świątyni, ale blisko tego, kogo poznali, w kogo uwierzyli, komu zaufali. Blisko, bo Pan Bóg był razem z nimi. I oto teraz, w tym młodzi ludzie, którzy zupełnie inaczej mogliby patrzeć na życie, na świat, jak inne, jak odmienne ich było życie, poznanie, zrozumiewanie, ale miłość i ufność do Pana Boga. I oto teraz, w tym momencie, o którym te księgi Biblii mówią nam, zdają egzamin wiary, egzamin ufności i zaufania temu, któremu zaufali. Niesamowity test, niesamowity, można powiedzieć, egzamin. W piecu siedmiokrotnie więcej, bardziej rozpalonym, czy w jamie, można powiedzieć, w dole ze lwami w przypadku Daniela. Zaufali Panu Bogu. Dawid powiedział wcześniej, może później w jednym z psalmów, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I Daniel i ci trzej mężowie, młodzi ludzie, przeżywali proroctwo, świadectwo tego psalmu. Choćbym szedł ciemną doliną. Jakaż to dla nich w tym momencie była ciemna dolina. Kiedy król wybudował ten posąg, kiedy kazał złożyć pokłon, a oni nie uczynili tego. Nie uczynili tego. Król przygotował piec siedmiokrotnie rozpalony. I właśnie ufność. Ufność do Pana Boga. Może nie zwątpienie, nie zadawanie pytań, ale ufność do Pana Boga. Panie, my Ciebie kochamy, my Ciebie miłujemy. I na te słowa Nebukadnesara, który, jaki Bóg jest w stanie Was wyrwać z mojej ręki, czy z tego, co z Wami uczynię? Później jest odpowiedź, jaką oni odpowiedź dali. Ale co to jest ufność? Co to jest zaufanie? W tym przypadku tych młodzieńców, Daniela, co to jest ufność? Zaufanie Twoje, moje do Pana Boga. Moglibyśmy najogólniej powiedzieć, to jest takie oddanie się, to jest takie zawierzenie Jemu, Jego Słowu. Słowu Pana Boga, Słowo Jego obietnicy, o którym czytamy, a Pan za tym Słowem stoi. Nie porzucę Cię, nie pozostawię Cię, będę Cię błogosławił, będę Cię szczegł. A więc jest to takie zawierzenie, oddanie się Jemu, Panu Bogu, w tym posłuszeństwie. Zaufanie polega na wyborze. Zawierzam siebie, swoją sytuację mojemu Bogu i rezygnuję z polegania na własnym rozumie, na swojej mądrości. W przypowieści Salomona, 3 rozdział, 5 wiersz, tam również jest bardzo mądra rada skierowana do tych, których Pan chce nauczyć zaufania, ufności do Niego. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Zaufaj Mu. I właśnie to, co Pan chce powiedzieć, to zaufaj Bogu. Zaufaj mnie. Nie sobie, nie swojemu umysłowi. I Pan tej lekcji od pewnego czasu mnie uczy. Nie spolegać tu na sobie, na swoim rozumie, umyśle, zaufać Panu Bogu. Temu, który może. Temu, który jedynie wszystko może. I dlatego tak wiele mamy dowodów w Bożym Słowie Jego sług, którzy zaufali. Abraham, Izaak. Czytamy o uczniach, którzy łowili całą noc i nic nie złowili. I przychodzi Pan Jezus Chrystus i mówi, zarzućcie sieć po prawej stronie, a złowicie. Czy nie trzeba było zaufać Panu? Panie, całą noc i nic nie byliśmy w stanie. A Pan mówi, zarzućcie, a złowicie. I co się stało? Nie mogli wyciągnąć sieci. Boże Słowo ciągle, szczególnie psalmy, mówią, ufajcie Panu, 4, psalm 6 wiersz. Szczęśliwi wszyscy, którzy Jemu ufają. Kto ufa Panu, tego łaska otacza. Czy 84, psalm 13 wiersz. Błogosławiony jest człowiek, który ufa Tobie. Zaufał Dawid, zaufał Abraham, Noe i wielu, wielu innych mężów Bożych. Zaufał Pan Jezus Chrystus, również swojemu Ojcu. Kiedy był na ziemi, zaufał swojemu Ojcu, że ten poprowadzi go, że to, co Pan Jezus Chrystus uczynił na Golgocie, będzie wystarczającą zapłatą i ceną, ofiarą za grzechy nas wszystkich. Pan Jezus zaufał swojemu Ojcu i dlatego siebie złożył w ofierze za nasze grzechy. Jakie znaczenie ma właśnie nie tylko te słowo zaufanie, ufność, ale fakt tego zaufania, tego zawierzenia się właśnie naszemu Bogu i naszemu Panu. Przede wszystkim, i to jest bardzo ważne, wyklucza pojęcie pewnego wysiłku. Nie chodzi tu o pracę, bo żebyśmy nic nie czynili. Nie, nie. My mamy pracować. Błogosławieństwem jest, gdy możemy pracować dla siebie, dla bliskich, dla Pana przede wszystkim. Ale zaufanie to wyklucza pojęcie wysiłku takiego ludzkiego, że ja sobie dam radę, że ja sobie sam dam radę. Panie, nie potrzebuję Ciebie. I okazuje się, że tak nie jest, że sobie nie dajemy rady. Zaufanie to właśnie może taki przykład. Ja nie umiem pływać, ale prawdopodobnie na tym to polega, że podstawą czy jedynym warunkiem, aby pływać, to jest zaufać wodzie po prostu. Nie wystraszyć się wodzie, ale zaufać tej wodzie, albowiem ten dobrotliwy, wspaniały Bóg i Pan sprawił tak, że ustalił pewne prawa przyrody i prawem wody jest to, że woda utrzyma ciężar ciała, ciężar człowieka, jak powiedzmy, utrzymuje ciężar statków. I właśnie ten taki prosty przykład, oddać się tej wodzie, że ta woda mnie utrzymie, to jest to zaufanie, zaufać. A jakżeż często jest tak, że moment takiego pomagania, takie napięte siły, powiedzmy jakieś wstrzymywanie oddechu, to tylko powoduje, że raz, że się trudno pływa, a też i często po prostu gdzieś tam się zaczyna tonąć. Ci trzej młodzieńcy, Daniel i też i Daniel, są świadectwem zaufania Panu Bogu. Kochani, co oni mogli w tej sytuacji, w której się znaleźli, uczynić? No oczywiście, mogli oddać pokłon. Gdzieś tam w tym, tak sobie wyobrażam, w tym ogromnym, potężnym tłumie, gdyby tak troszeczkę tylko, powiedzmy, schylili się, no to przecież no, ci, którzy ich oskarżali później, oni nie oddali pokłonu, ba, oni modlili się do innego Boga, no, gdyby tego nie uczynili, a oni właśnie uczynili coś odwrotnego. Nic nie robili w tym kierunku, aby siebie samych jakoś uratować, wyratować. Cały czas stali po stronie Pana Boga. Cały czas stali u boku tego, któremu oni zaufali. A co się stało? To Pan Bóg się o nich zatroszczył. To nie oni. To Pan Bóg się o nich zatroszczył, bo oni zaufali. Jemu zaufali. A więc wyklucza pojęcie wysiłku w tym, by pomóc sobie. Druga rzecz, która jest też bardzo ważna, bardzo istotna w tym ufności, zaufaniu do Pana Boga, to jest taki element oddania się, takiego właśnie zawierzenia się, oddania się Panu Bogu. Ile razy jest tak, gdy mieliśmy małe dzieci, ci, którzy mają, jest taka sytuacja, że gdzieś stawia się dziecko na jakimś wysokim, powiedzmy, wywyższeniu i staje się gdzieś z boku i mówi się do tego dziecka: skacz. I to dziecko, gdyby nie zaufało rodzicowi, mamie bądź tacie, ono by nie skoczyło. Ono by się wystraszyło, że gdzieś z wysokości ma skoczyć. Ale dlatego, że to dziecko ma zaufanie do swojego rodzica, nie patrzy jak wysoko, nie patrzy co, widzi te ręce wyciągnięte swojego ojca i wie, że będzie bezpieczne, że ten rodzic wyratuje. I zaufanie na tym to polega. To takie skoczenie, to takie oddanie się w ręce Pana Boga, w ręce Najwyższego, a Pan nie zawiedzie. A Pan, On jest cały czas gotowy, by i Noego, by tych mężów, młodzieńców, by Daniela, by ochronić. Jakżeż oni wielką próbę przeszli. My dziś sobie tak czytamy i patrzymy, rzeczywiście, zaufali, tak z takim spokojem, zaufali Panu Bogu i Pan Bóg ich nie opuścił. Ale oni tę próbę przeszli. Oni w tym piecu się znaleźli, ba, siedmiokrotnie w rozpalonym piecu się znaleźli. I co? I tam tej ufności do Pana Boga nie opuścili. Oni w dalszym ciągu ufali swojemu Bogu i swojemu Panu. Kochani, czyż my przez wiarę, naszą wiarę, nie zaufaliśmy komuś szczególnemu, Panu Jezusowi Chrystusowi, i nie oddaliśmy się Jemu, Jego łasce i Jego miłości? No przecież fizycznie my Pana Jezusa nie widzieliśmy. Nie było nam dane, by żyć w tym czasie, kiedy żył Pan Jezus Chrystus. Ale mamy Jego Słowo, wierzymy w Jego Słowo, ale czyż my nie zaufaliśmy Panu Jezusowi, że On umarł za mnie, umarł za nas? Nie zaufaliśmy, że Jego krew święta obmywa nasze grzechy? Nie zaufaliśmy, że On nas przeprowadzi do wieczności? Ufamy, wierzymy, że jesteśmy dla Niego tak drogimi i tak właśnie cennymi. To Pan Jezus Chrystus wziął odpowiedzialność za Ciebie, za mnie, za nas. I na tym polega to zaufanie, że jeżeli On wziął za mnie odpowiedzialność, to nie jestem obojętny dla Niego. I to, gdy mnie boli, i to, co się ze mną dzieje, że On doskonale o tym wie. Dlaczego? Dlaczego dopuścił? Dlaczego nie uzdrowił? Ja tego nie wiem. Ja nie wiem, dlaczego ci mężowie znaleźli się tam w tym piecu. Ja nie wiem, dlaczego. Wiem, dlaczego. Bo o tym Biblia mówi, że ten król, taki hardy, taki twardy, który chciał, aby jego bożkom się pokłonić. A później co się dzieje? Ten król wydaje świadectwo: błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła, wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali. Co to znaczy na nim polegali? Zaufali mu. Zaufali swojemu Bogu, tego, o którym gdzieś się dowiedzieli, tego, którego kochali i miłowali. Polegali na nim, na tym Panu Bogu, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali Bogu, byle tylko nie służyć, nie oddawać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu Bogu. Wiemy dlaczego znaleźli się w piecu? Wiemy dlaczego znaleźli się w jamie z lwami? Wiemy? Chcemy z tego lekcję wziąć dla siebie. Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego ze mną to się dzieje? Aby inni, tak jak w tym psalmie właśnie czytaliśmy, aby ta dobroć Pana Boga, którą wobec innych ludzi okazałeś, że ufam Tobie, że ufamy Tobie. I dlatego jest często w naszym życiu to, z czym się spotykamy, to, co nas spotyka. Tak było z tymi młodymi ludźmi, z Danielem. Zaufali Panu Bogu, a On przejął odpowiedzialność za ich los i za ich życie. Jeszcze jedna rzecz związana z ufnością wiąże się z działaniem, z takim zachowaniem się. Bo oto ci trzej młodzieńcy do króla, oni byli w niewoli i do tego króla mówią tak: nie mamy potrzeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. To chodziło o to, czy jest jakiś Bóg, który wyrwie was z mojej ręki. Nie mamy potrzeby, by na to Ci odpowiedzieć. Następnie, niech Ci będzie wiadome, królu, nie oddamy pokłonu. Nie oddamy pokłonu Twojemu Bogu. W momencie, kiedy można powiedzieć, no nie miecz nad nimi zawis, ale w momencie widma zatracenia. Oni nie wiedzieli, czy Pan ich wyratuje, czy ich nie wyratuje. Zaufali Panu Bogu. Ta ich ufność do Pana Boga nie była bierna, nie była skryta, zakamuflowana, ale była czynna, była wyrazista, była widoczna. Właśnie, jak jest moje życie przed innymi względem mojego Pana Boga? Modlę się, mówię: Panie, ufam Tobie. Panie, miłuję Ciebie. Panie, kocham Ciebie. A czy jest to wyraziste? Czy jest to widoczne? Czy inni widzą to? Nie chcę mówić o tym wydarzeniu z 58 roku nad tym wodospadem Niagara, gdzie ten linoskoczek przechodził po tej linie zawieszonej między brzegami, przeszedł raz, przeszedł drugi, a później, kiedy przyszedł i zapytał się, czy wierzycie w to, że ja mam możliwość przeprowadzić was tam na drugą stronę, wszyscy powiedzieli tak. A kiedy konkretnie przyszedł do pierwszego, lepszego i powiedział: może Pan? Mówi: nie, ja się nie będę narażał. Może Pan? Nie, ja się nie będę narażał. I kiedy zapytał swojego impresario: a Pan? Tak. Ja się zgadzam. Ja wierzę, że możliwe jest, że mnie przeprowadzi na drugą stronę. I on się zapytał: czy ufasz mi? Tak, ufam. I przeprowadził go na drugą stronę po tej linii. A więc uczynił to ten, który mógł to uczynić, przejść po tej linii, i ten, który jemu zaufał. Potężne były tłumy, które patrzyły. Znalazł się tylko jeden, który jemu zaufał. Zaufał temu, który przeszedł. Kochani, to jest wzór na Pana Jezusa Chrystusa. To jest wzór na Pana Jezusa Chrystusa, który jako jedyny może nas przeprowadzić od tej doczesności do wieczności. Tą liną zbawienia, odkupienia i usprawiedliwienia. Jeżeli zaufamy Panu Jezusowi Chrystusowi, jeżeli zaufamy, że On ma możliwość nas przeprowadzić, będziemy przeprowadzeni. Jeżeli będziemy, ileż jest religii, ileż jest ludzi, co o własnych gdzieś siłach chcą osiągnąć ten drugi brzeg życia wiecznego. I nie ma innej możliwości, tylko w Panu Jezusie Chrystusie. On jest tym, który może to uczynić. I błogosławieni są ci, którzy Jemu zaufali. Bo możemy, można słyszeć, można widzieć, ale trzeba zaufać. Trzeba uwierzyć, trzeba uczynić ten definitywny krok wiary, zaufać, a wtedy przyjdziemy na drugi brzeg. Brzeg życia wiecznego. Brzeg naszego przez Pana przygotowany. I dlatego w liście do Hebrajczyków, już na koniec cytuję ten urywek Bożego Słowa, autor tego listu mówi tak: przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. Zaufajmy naszemu Bogu w każdym momencie naszego życia, w każdej sytuacji naszego życia. Przystąpmy do Pana Boga. Odrzućmy to nasze ludzkie, ja wiem, myślenie, przemyśliwania. To nic nie da. Zaufajmy Panu Bogu, Jemu, Jego świętemu Słowu. A Jego Słowo mówi tak: jak wielka jest dobroć Twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się Ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają Tobie. Ufasz Panu Jezusowi? Ufasz Panu Bogu? Ufasz temu jedynemu, świętemu i wszechmogącemu? To Pan Bóg. To jest Jego Słowo. To są Jego obietnice. To Pan Bóg swoją dobroć dla Ciebie okaże przed innymi, wobec innych, że jesteś Jego dzieckiem, że jesteś Jego umiłowanym i wybranym, jesteś dla Niego cennym i jesteś dla Niego drogim. I niech Pan Bóg w tej łasce zaufania Jemu, niech Pan Ciebie wspiera, posila, umacnia, niech Cię Pan błogosławi, a także i mnie, właśnie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.